pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Monika Jarząbek, animatorka kultury i pedagogzka teatralna, absolwentka Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, obecnie kierowniczka Zespołu Komunikacji Gdańskiego Archipelagu Kultury, sieci 8 miejskich domów kultury i 2 zespołów twórczych. Witam Cię na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam i witam wszystkie słuchaczki i słuchacze.
Będziemy rozmawiać o sztuce, o tym, jak sztuka wpływa na dziecko i zapytam Cię przewrotnie, czy kontakt ze sztuką dla dzieci jest ważny, ma znaczenie dla procesu wychowawczego Twoim zdaniem?
Moim zdaniem oczywiście tak, ale napisano na ten temat tyle prac i opracowań i psychologowie twierdzą, jak ważny jest ten kontakt od najmłodszych lat. Przecież słyszeliśmy już nieraz o tym, że kobiety będące w ciąży słuchają muzyki, żeby dziecko też posłuchało. Ale tak naprawdę to uważam, że ta sztuka jest nam potrzebna przez całe życie.
No bo niektórzy mogą uważać, że to jest tam przerost formy nad treścią. Część ludzi może uważać na przykład, że sport jest najważniejszy dla rozwoju dziecka.
Myślę, że tak samo kontakt ze sztuką, uczestnictwo w kulturze, jak i sport są ogromnie ważne dla rozwoju młodego człowieka. Wiemy o tym, że czy wyobraźnia, czy kształcenie wyobraźni, czy ta kreatywność, która jest tak bardzo ważna, myślę, że w dzisiejszym świecie jest ogromnie ważna, bo pomaga nam w każdym zawodzie i pomaga nam, może po prostu fajniej żyć nawet. Ta kreatywność i te wszystkie bodźce, które uzyskujemy przez taki czynny kontakt ze sztuką, uczestnictwo w różnych zajęciach plastycznych, muzycznych, ruchowych, teatralnych, ogromnie wzbudza, pomaga rozwijać się wyobraźni, kreatywności, umiejętnościom społecznym, umiejętnościom poznawczym i też to, co jest ważne, pozwala zrozumieć, że każdy człowiek może inaczej przetwarzać świat, inaczej go odbierać, że każdy ma prawo przede wszystkim do tego, żeby wyrażać siebie w taki sposób, jaki jest dla niego najlepszy. A myślę, że sztuka, taka czynny udział w sztuce, to jest ogromnie ważne, żeby naprawdę nabrać takiej pewności, mogę wyrażać siebie w taki sposób, jaki dla mnie jest dobry.
Czyli jeśli rodzic organizuje dziecku zajęcia takie pozalekcyjne, po godzinach szkolnych, jak powinien te zajęcia wybrać, Twoim zdaniem? Na co stawiać? Czy patrzeć na to, jak dziecko, jakie ma zdolności, rozwijać talenty, które są w dziecku, czy szukać tych nowych talentów? Jak byś poradziła?
Też biorąc doświadczenie z tego, jak do naszych domów kultury przychodzą rodzice, o co nas pytają, z czym przychodzą, czy szukają czegoś dla dziecka, czy już po prostu mają zdefiniowane jakiś pogląd na to, w czym powinno się rozwijać. I tak, myślę, że w sensie i tak, w sensie takim, że czasem warto przyjść i zapisać dziecko na różne próbne zajęcia, na przykład, może tu, może tam, a może właśnie, nie wiem, dziecko jest bardzo nieśmiałe, ma problem w takim sensie z ciałem, że się troszkę wstydzi, to może właśnie do teatru tańca na przykład, albo na jakie zajęcia.
Rozwijacie go ekspresję. Tak,
ekspresję. Ale jeżeli na przykład lubi rysować i naprawdę sprawia mu to przyjemność, no to rozwijajmy też ten talent, ale próbujmy na różne sposoby.
No ale jednak powinno to być chyba nic wbrew dziecku, prawda? Jeśli dziecko powie, no ja nie będę tańczyć, to na siłę raczej chyba nie powinniśmy, prawda?
No na siłę pewnie ciągnąć. Nic nie zrobimy, ale może potrafimy go zachęcić do tego, że zobacz, jakie fajne są zajęcia grupowe, albo zaprowadźmy na jakiś pokaz, gdzie naprawdę dzieciaki fajnie tańczą, czy zrobiły spektakl teatru tańca i nagle zobacz, może pójdziesz na próbę, albo na jakieś otwarte zajęcia, gdzie można po prostu popróbować, żeby ośmielić dziecko. Są różne sposoby, tak? Ale ten kontakt też rówieśniczy z taką grupą, gdzie każdy może zobaczyć, że masz prawo do własnej ekspresji, dla mnie jest taką podstawą. Masz prawo być sobą.
No właśnie, jak na przykład sobie poradzić z takimi barierami? Dzieci się czasami wstydzą przed grupą, prawda? I ty jako na przykład trener teatralny, jako reżyser teatralny, czy pedagog teatru, pracująca z dziećmi w grupach właśnie teatralnych, mogłabyś może nam powiedzieć, jak można zachęcić dziecko, które jest takie wycofane i jak to zrobić?
Ja myślę, że małe dzieci nie mają tak dużego problemu z ekspresją siebie, nawet w tych teatrzykach w najmłodszych grupach, jak ma młodzież. I może ja odniosłabym się bardziej do takiej nastolatków, czyli takiej bardziej od 12 roku życia, bo w tym mam największe doświadczenie. Dlatego, że w tym momencie wydaje mi się są największe problemy z tym, że najwięcej się wstydzą, zaczynają mieć kompleksy, boją się wystąpień jakichkolwiek, boją się coś powiedzieć głośniej. To są ogromne nieraz problemy. Przychodzą bardzo z różnymi z różnych powodów do grup teatralnych. Przychodzą dlatego, że na przykład strasznie chcieliby być aktorami seriali, a przychodzą także, bo ten teatr to jest fajny, może kogoś poznam, a może będzie fajnie. I na przykład, ale miałam też osoby, które przez pierwszy rok przychodząc do mojej grupy teatralnej, gdzie stawiam jednak na ten proces, nie na to, że o, będziemy tu światła, sceny, wystąpić, to jest oczywiście też bardzo ważne. Ale dla mnie ważny jest ten proces, co dzieje się z młodym człowiekiem w trakcie pracy. I przez pierwsze pół roku na przykład wstydzą się wyjść na scenę i nie ma żadnego przymusu. I oni o to muszą wiedzieć, że jest szanowana ich decyzja, kiedy chcą wyjść i kiedy chcą zaprezentować siebie. To jest pierwszy, najważniejszy
krok
tej ekspresji. Czyli można,
można być w takiej grupie tylko takim obserwatorem?
Oni uczestniczą w tym, próbują, ale robimy grupowe zajęcia, wtedy nigdy nie zmuszam do tego, nie, musisz to zrobić, bo inaczej tam, nie, robisz tyle, na ile jesteś gotowy. I ten komfort psychiczny uczestnictwa na przykład w takim procesie w grupie teatralnym, że masz czas na swój własny, w swoim własnym tempie rozwoju.
No
to
właśnie,
jest
mówiłaś
istotne.
Mówiłaś o tych rzeczach, tych cechach, które można w ten sposób rozwijać, umiejętnościach, które można w ten sposób rozwijać u młodego człowieka, o tych zasobach jego, czyli o rozwoju wyobraźni, twórczym myśleniu, ale w praktyce też można taką odwagę cywilną trochę, prawda? Naukę, nie wiem, wystąpień publicznych, żeby się nie wstydzić. Również poprzez teatr, tak? Akurat poprzez sztuki plastyczne, muzykę, również inne można rozwijać cechy w takim nastolatku.
No takie kompetencje społeczne, tak? Że społeczne.
Dobre
też,
słowo właśnie.
Tak, i to jest tak, że po pierwsze pracujesz w grupie, no dostajesz jakieś informacje zwrotne od grupy, jak występujesz, więc otwierasz się na to, że ktoś może ci coś powiedzieć, albo ty możesz zaprezentować swój własny pogląd na świat, przetrawić w sobie świat, swoje własne lęki, problemy, to też jest niesamowite narzędzie w teatrze, że ty często możesz wcielić się w inną osobę, zrozumieć jej pragnienia może przez to, że grasz zupełnie odmienną osobę od siebie, możesz rozumieć lepiej świat, możesz być bardziej empatyczny, a to co idzie, takie bardzo praktyczne umiejętności, które dla mnie też w życiu, byłam w teatrze amatorskim, bardzo mi pomogły, to jest właśnie to, że uczysz się mówić, a wiele, zwłaszcza dziewczyn, bardzo cichutko mówi, wstydzi się, zabiera głos i my uczymy mówić, uczymy mówić dobrze, w sensie głośno, wyraźnie. To jest to, że ośmielają się wystąpić, nawet to, że robiąc prezentację potem w szkole, czy szukając zawodu wystąpić, już jest taka umiejętność mówienia. Mówienia głośnego, mówienia prezentacji siebie, nie bania się mówienia,
czyli
to jest ogromna.
Podstawowa sprawa w życiu, właśnie kompetencje w życiu takim codziennym później, dorosłym, tak?
Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście bardzo, bardzo jestem za teatrem dla młodych ludzi. Nie?
A wróćmy do tego talentu. Każdy ma jakiś talent, bo ktoś może uważać, że jest kompletnym beztalenciem, jeśli chodzi o sztukę. Ani nie umie śpiewać, ani nie umie występować na scenie, ani nie umie malować, ani nic nie wyrzeźbi, ani nie nakręci filmu. Są takie osoby, czy to
oczywiście,
jest taki...
Oczywiście, że są. Ja sama byłam kiedyś taka, że pomyślałam sobie, no skoro nie umiem napisać wiersza jak Miłosz, to po prostu w ogóle nie mogę pisać wierszy, to w ogóle nie, no to... Albo po prostu będę, nie wiem, mistrzynią świata, albo w ogóle. Nie?
Czyli
to jest błędne
chcesz powiedzieć,
myślenie.
Że przez sztukę można też wzmacniać taką pewność siebie.
Oczywiście,
i rozwijać te talenty.
Tak, jak najbardziej. Że właśnie powiem to, co dla mnie jest też bardzo ważne, że domy kultury są takimi miejscami, gdzie ty nie musisz być mistrzem świata, żeby twój obraz wisiał w galerii, żebyś ty poczuła to, co być może czuje artysta na wernisażu, że nie musisz być nie wiem kim, teraz mi nie przychodzi, nie wiem, Robertem De Niro albo nie wiem, gwiazdą, żeby po prostu wystąpić na scenie, żeby poczuć, żeby mieć tą chwilę, kiedy ktoś klaszcze, kiedy ty się przygotowujesz, kiedy czujesz tremę, wychodzisz, a tu cię oklaskują, dają ci kwiaty. Ja pamiętam, że dla mnie najważniejszym, takim ogromnym momentem wzruszenia było, jak byłam jeszcze kierowniczką Domu Kultury, Stacja Orunia, kiedy na zajęcia z plastyki przychodziły już 3-latki. I my postanowiliśmy, pierwszy wernisaż, najmniejszy wernisaż świata, najmłodszy wernisaż świata. I nagle się okazało, że ta dziesiątka tych maluszków, każdemu daliśmy oczywiście miejsce w galerii, te obrazy były zaprezentowane, były słodycze, było przyjęcie, przyszli rodzice i oni stali przy tych obrazkach, oni może jeszcze nawet do końca nie wiedzieli, że to jest wernisaż i o co chodzi. Ale to wzruszenie ich, że ktoś podziwiał, że cała ta otoczka wokół tego, to było tak piękne święto, że byłam najbardziej chyba wzruszona przez ostatnie swoje 10 lat życia z tego wernisażu tych trzylatków wystrojonych w garnitury, w sukienki. To było cudne, naprawdę cudne, więc można.
Ty jako pedagogzka teatru masz sukcesy, masz wychowanków, którzy zostali aktorami, odnoszą sukcesy. Powiedz, jak tak sięgasz z pamięcią, było od razu widać, że ci młodzi ludzie, którzy są w szkołach teatralnych albo skończyli te szkoły teatralne, już występują jako aktorzy, pracują, było od razu widać, że to są utalentowane osoby? Czy oni zostali w jakiś sposób też przez te zajęcia wymodelowani, nauczeni, jak należy pracować?
Powiem tak, w 80% powiem tak, że ja to widzę już w pierwszym roku pracy, dlatego czy nawet na pierwszych zajęciach już widzę, że ten ktoś ma tą iskrę bożą, nie wiadomo co to jest, jak mówią o aktorach, to ma to coś w sobie, nie?
Ale co to jest? To jest ta ekspresja, że nie boi się?
To już, ja jak się nie ośmielę powiedzieć, co to jest w ogóle, dlatego że to już jest badane przez wieki, co to jest, że aktor ma to coś w sobie. To jest tak indywidualna sprawa. Tak absolutnie indywidualny rodzaj ekspresji, twórczości, umiejętności wcielania się. Jakkolwiek każda szkoła aktorska teatru mówi, że być może to jest coś innego, tak? Ale tak jak pracowałam i z tymi młodzieżą, która do mnie przychodziła, na przykład już, nie wiem, 9-10 lat miały, to ja już widziałam, że niektórzy po prostu, to jest tak u nich naturalne, że to jest tylko taki cyk i on już jest, nie wiem.
No właśnie, może to chodzi,
nie powiem,
o to,
że Muchomorka gra, ale też zagrać dobrze Muchomorka jest bardzo trudno.
Tak,
nie?
Ale może to właśnie chodzi o tą naturalność. To coś, to jest ta naturalność, że wcielam się w rolę i tak jakbym się urodził, tak, tym Muchomorkiem.
Tak, to jest tak, że u niektórych to od razu widać, że oni mają nieskrępowaną radość wchodzenia na scenę i grania, co mu tam zadasz. Pamiętam, jak robiłam takie ćwiczenia i specjalnie dawałam im takie bardzo trudne zadania. Musieli wylosować, cała zabawa, wylosować karteczkę i na przykład na jednej karteczce było napis: zagraj zupę pomidorową zbyt kwaśną. Ty zagraj skrzypce stare, które zaginęły, a ty zagraj trzewiki, nie wiadomo do kogo należące, ale... I teraz mieli do tego ułożyć całą historię i to zagrać. To jest strasznie trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale ta wyobraźnia młodego człowieka była tak fantastyczna, takie historie opowiadali, więc to są takie zadania czasem.
Nie każdy zostanie aktorem, to umówmy się, tak? Mm-hmm. Czy, nie wiem, pisarzem, malarzem, piosenkarzem, muzykiem i tak dalej. Ale czy możemy się czegoś o takim dziecku, o takim nastolatku dowiedzieć, obserwując go właśnie w tej jego twórczości? Czy możemy się dowiedzieć coś o jego temperamencie, o stosunku do świata, do ludzi poprzez sztukę? Myślę, to też jest wartościowa sprawa?
Myślę, że bardzo, bo przecież istnieje taki dział również jak arteterapia i tam służy to też, żeby z młodym człowiekiem, który albo z dziećmi, które nie umieją rozmawiać być może o swoich lękach, emocjach, przeżyciach, przeżyły coś traumatycznego, poprzez arteterapię mogą wyrazić, oswoić i z odpowiednimi ludźmi po prostu pomóc takim dzieciakom. Też w młodym wieku też ja widzę, ja pracuję w bardzo dlatego mówię, że trzeba mieć klucz do każdego aktora. Ja pracuję bardzo indywidualnie często, bo każdy z młodych ludzi, którzy wychodzi na scenę, on wychodzi i ja wiem, z czym się może mierzy, znaczy wiem, no, z tych rzeczy, które ja jako pedagogzka teatralna jestem w stanie odczytać, tak? Nie jako terapeutka, tak? Tylko jako pedagogzka, czyli ja widzę, że on na przykład bardziej się wstydzi, albo że chowa ciało, albo nie ma kontaktu z ciałem, albo ma problem z mówieniem, zaciska gardło, nie może nic powiedzieć. I tutaj mam różne techniki, różne zabawy teatralne i ta praca, ten cały proces, on nieraz trwa długo, bo jednemu wystarczy pół roku, a ktoś inny będzie chodził 3 lata i się otworzy po 3 latach.
No dobrze, a
każdemu dajemy czas.
A poradź rodzicom, co zrobić, jeśli oni chcą takie zajęcia zorganizować dla swoich dzieci, a dzieci mówią, tam, ja to wolę w internecie, tam wszystko zobaczyć sobie, posiedzieć, nie mam czasu i tak dalej. Jak zachęcić właśnie, żeby odciągnąć od tego internetu, czy te zajęcia mogą być czymś takim, co będzie odciągało tak skutecznie?
Ja miałam i takie przypadki, że przychodziła na przykład mama ze swoim 11-latkiem i mówiła tak, on nie chce tu przyjść. Ja go namówiłam, obiecałam mu cudawianki, jak zostanie na tych zajęciach, bałagam, niech pani go jakoś zaczaruje. No i się okazało, że on przez długi czas wyrażał cały czas bardzo dużą niechęć, ale ciągle przychodził. On przychodził, ja nie wiedziałam z jakiej, ale przychodził. Dla mnie było najważniejsze, że on przyszedł drugi, trzeci raz.
Ale też nie spędzał spędzał czasu w czasie tych zajęć w telefonie grzebiąc?
Nie, nie spędzał je, bo to telefony odkładamy, możemy tylko w czasie przerwy, nie wszyscy wiedzą, że są zasady twarde.
Czyli
tutaj
nie może
nie
być
ma.
Nudno na, tak, nudno
nie
na takich
być,
zajęciach.
Nie może być, musi być forma zabawy, musi tak. być interesująco, musi być tak, że tak właśnie ekscytująco, żeby się okazało, że te działania w teatrze są ekscytujące, fajne, są czymś czarodziejskim, czymś zupełnie innym, ale dającym takie fajne poczucie ekscytacji, zabawy, czegoś, że robię coś super, tak? I to już jest zadanie właśnie pedagogów teatralnych, kiedyś instruktorów teatralnych, bo to myślę, że to jest zawód, który gdzieś zakopano, a to było właśnie czymś takim jak dzisiaj pomiędzy, ktoś kto mówi pedagog, kiedyś to był instruktor teatralny i ja byłam uczona w kierunku tego, żeby być instruktorką teatralną. Tak?
A jak obecnie, jakie aktywności dzieciom proponuje Gdański Archipelag Kultury? Co robicie? Czy każdy znajdzie coś dla siebie? I czy na przykład w trakcie roku, czyli teraz niedługo będzie koniec pierwszego semestru, będzie się można gdzieś tam jeszcze zapisać, coś się będzie działo, coś rusza, jakieś zajęcia będą się odbywały?
To jest tak, że zajęcia trwają, są zawsze dwa semestry. W trakcie roku też można oczywiście dołączyć do grupy, bo to opłaty są miesięczne czy pojedyncze, więc tutaj nie ma problemu z tą kwestią takiego finansową. Natomiast na pewno no, trzeba sprawdzić, w których grupach są miejsca, bo na przykład ceramika dla dzieci jest tak obłożona, ten kontakt z gliną, te zajęcia twórcze są bardzo lubiane i przez dorosłych, i przez dzieci. Tak samo grupy z gimnastyką artystyczną, z tańcem artystycznym. To są ogromne grupy, ale myślę, że trzeba po prostu sprawdzić. Mamy w 8 miejscach, w 8 dzielnicach Gdańska mamy domy kultury, więc też jest blisko, jak dla tych, którzy tam mieszkają w okolicy, nie trzeba stać w korkach. Właśnie nie ma tego, ojej, trzeba dojeżdżać, znowu stać w korkach, bo my jesteśmy jak troszkę rozrzuceni. Dlatego warto zobaczyć co najbliżej domu, co proponujemy, a te zajęcia się często pokrywają właśnie po to, żeby nie trzeba jeździć po całym mieście, więc za ceramikę znajdziecie w różnych miejscach. Zajęcia plastyczne, czy sensoryczne dla szkrabów, czy taniec, czy z designu, czy z ekologii. Mamy tak przeróżną ofertę, nie chcę tu, jakby zapraszam na stronę gag.gda.pl i tam możecie Państwo znaleźć właśnie różne zajęcia i po prostu sobie nawet popróbować, czy zapisać dziecko do tego, co już wiecie, że jest zgodne z tym, co na przykład go interesuje.
Czyli jeszcze tak na koniec, biorąc pod uwagę na przykład temperament dziecka, dziecko, co byś doradziła? Dziecko takie trochę nadpobudliwe, bym powiedziała, tak? Biegające, to się nadaje do tańca, śpiewania, czy do lepienia, do wszystkiego?
Jak ja myślę,
brać to pod uwagę w ogóle, czy...
Pewnie tak, bo jeżeli chodzi o takie rozładowanie nadmiernej energii, no to są zajęcia, czy właśnie różne taneczne, sprawdzić, czy mamy takie już właśnie z ruchu zajęcia, to też warto sprawdzić, tak? Ale może też czasem, żeby uspokoić, czy tak nauczyć koncentracji, na przykład to lepienie gliny, gdzie są ręce z tą gliną, to sensorycznie jest bardzo mocne zaangażowanie w tej glinie, to też może sprawić, że dziecko nauczy się koncentrować, na przykład, że pomoże mu się wypracować tą koncentrację, tak?
Bardziej czyli dobieramy zajęcia do tego, jakie są potrzeby danego dziecka i można też pracować na deficytach w tym momencie.
Można, oczywiście, że tak. Można i zachęcam po prostu, zobaczcie, bo też pragnąc, żebyśmy byli bardzo dostępni, to w takim sensie finansowym to te zajęcia nie są drogie, bo wiadomo, że chcemy, żeby domy kultury były dostępne, żeby też nie było tych barier finansowych, więc myślę, że to też jest taka wartość, którą oferujemy.
Monika Jarząbek, animatorka kultury, pedagogzka teatralna, absolwentka Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, kierowniczka Zespołu Komunikacji Gdańskiego Archipelagu Kultury była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i serdecznie zapraszam do aktywności artystycznej.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.